Bejrucie. Nowy rząd, demonstracje, zabójstwo szefa policji w Studio Bejrut, Kazimierz Gajowy, który nam opowie o tym, co tam się dzieje.
Dzień dobry, Sabah El Khair. Panie redaktorze, ale na początku życzenia. Życzenia dla pana redaktora, dla całej ekipy Radia Wnet i wcale nie z powodu jutrzejszego święta, świętego Walentego, ale z powodu dzisiejszego dnia, czyli Dnia Radia. Jeden z polskich poetów niedawno powiedział, że budujmy, budujmy, bo to, co zbudujemy, to nasze. Także w krótkich słowach życzę budowania ciągłego, rozbudowywania Radia Wnet na wszystkich falach możliwych. A wracając do sytuacji w Libanie. Oczywiście, żeby zrozumieć sytuację w Libanie, trzeba popatrzeć na cały Bliski Wschód. Bo to w tym samym czasie wiele rzeczy się działo. Takie równoległe wydarzenia dotyczą dwóch krajów, czyli Iraku i Libanu. I dziwnym trafem nawet i demonstracje były podobne, chociaż te w Bagdadzie, w Iraku było o wiele bardziej, bym powiedział, siłowe, natomiast te w Libanie bardziej pokojowe. Ale efekty były te same, bo zarówno jeden, jak i drugi były premier zdymisjonował. W jednym, jak i w drugim kraju powstały dwa nowe rządy. Ten w Libanie pod wodzą Hassana Diaba, ten w Bagdadzie pod wodzą nowego przywódcy Alawi. Jaki jest wspólny mianownik, panie redaktorze? Wspólny mianownik to jest Iran. To jest Iran. I wbrew pozorom zabicie, zabójstwo generała Sulejmaniego wcale nie zatrzymało budowy tego półksiężyca zwanego szyickim. Iran jakby sobie z tego w ogóle nic nie robił, tylko projekt, którego architektem na pewno po części albo i w całości był zamordowany generał, buduje i dzisiaj mamy gorzej niż lepiej. Kiedy zapytałem naszego przyjaciela Toniego pod Bejrutem dokładnie wczoraj po południu, co o tym wszystkim sądzi, mówi przysłowie troszkę inaczej, brzmi po arabsku, ale po polsku trzeba go przetłumaczyć, że z deszczu pod rynnę. Po arabsku to brzmi, że z deszczu w dziurę wody albo lepiej w dziurę błota. Całkowicie ten rząd, który mamy, jest rządem, no mogę powiedzieć śmiało, według słów obserwatorów tutejszych, no proirańskim, a jednocześnie za tym proirańskim stoi przede wszystkim zbrojne ramię tutaj na terenie Libanu, Iranu, Hezbollah i oczywiście też Bashar al-Assad. To jest ten trzeci punkt potrzebny nam do zrozumienia aktualnej sytuacji. W regionie Idlib, to jest północno-zachodnia część Syrii, bardzo blisko, a nawet granicząca z Turcją, pomimo tego, że prezydent Turcji wygraża, pomimo tego, że notujemy setki, tysiące różnego rodzaju pojazdów opancerzonych i około 5000 żołnierzy tureckich, którzy tam się zbliżają albo już są, to jednak armia Bashara al-Assada zajmuje wioskę po wiosce, miasto po mieście i praktycznie jest na przedmieściach głównego miasta tego regionu, czyli Idlibu. Co ciekawe, dlaczego o tym mówię? No bo kto wspomaga armię Bashara al-Assada? Przede wszystkim Rosja, która gra na wszystkich instrumentach możliwych tutaj na tej operze Bliskiego Wschodu, ale oczywiście to, co ciekawe, że pomimo zamordowania generała Sulejmaniego i to już było 3 przecież stycznia, to tam wojsko Asada jest wspierane przez różnego rodzaju milicje szyickie. Na dodatek otworzył się front w południowej części Aleppo, gdzie też jeszcze niedobitki państwa islamskiego tam królują i tam też kto wspomaga, kto jest tą główną czasami siłą uderzeniową. Znowu milicja szyicka, mówi się tym razem o Hezbollahu libańskim. I dopiero może po tej takiej panoramie wróciłbym do tego, co się stało i dzieje w Libanie. Pan redaktor dobrze sobie zdaje sprawę z tego, jak bardzo, no bym powiedział, żywotne były protesty Libańczyków. Przecież to ponad 1 000 000 Libańczyków wyszło na ulicę, z tego ponad połowa to młodzież i dzieci i ludzie bardzo młodzi. Tak, nie ośmielam się powiedzieć dzieci, no bo w wieku 12-14 lat możemy śmiało mówić jeszcze o dorastającej młodzieży. I wszyscy wiemy, jak szczere były ich intencje, ale jak jednocześnie naiwne. Naiwne w swojej prostocie, w swojej dobroci, w swojej chęci zmiany, czyli kullon jany kullon, czyli zmiana wszystkich. To jest niemożliwe. Liban jest republiką, choć z przymiotnikiem wyznaniową, to jednak funkcjonują wybory, jest parlament, jest prezydent i rzeczywiście trzeba było koniec końcem, tak jak to mówiliśmy na samym początku protestów, do tego wrócić. I pomimo wielu demonstracji, pomimo powiedzmy szkód po jednej, po drugiej stronie, po stronie policji już mówiliśmy, ale również po stronie demonstrujących, tylko w dzień przed wczorajszym wotum zaufania, no było ciężko rannych ponad 300 osób, z czego 45 musiało być hospitalizowanych. A mimo wszystko posiedzenie Sejmu, którego głównym celem było danie wotum zaufania dla powstałego rządu, zresztą wiemy, składającego się z 20 ministrów, tym razem tylko jak na Liban, i zdołało dotrzeć, tak, bo musieli przecież przedzierać się przez demonstrujących, którzy budowali barykady, dostało się do Sejmu 84 posłów ze 128. Żeby posiedzenie było ważne, musiało być ich połowa plus jeden. Taki stan rzeczywiście był, bo było ich 84, czyli grubo ponad połowę. No i przy głosowaniu wotum zaufania 63 oddało głos na tak, czyli zaufało temu rządowi, 20 głosowało przeciw, jeden się wstrzymał. Z punktu widzenia obserwatorów europejskich, takim jak my jesteśmy chociażby w Radiu Wnet, widzimy to za konieczny punkt w rozwiązaniu problemu libańskiego, bo musi być jakaś instytucjonalna, powiedzmy, krok, jakieś instytucjonalne rozwiązanie. Takim jest na pewno powstanie tego rządu. Oczywiście ulicy to się nie podoba, młodzieży to się nie podoba, no bo wyraźnie widać, że ten rząd jest rządem irańskim, bym tak powiedział śmiało, i co może być bardzo też kuriozalne, no bo jak wszemi wobec wiadomo, pan Hassan Diab jest sunnitą, muzułmaninem, bo takim musi być każdorazowy premier Libanu według Ugody Narodowej. I wydawałoby się, że sunnici mają swojego premiera, powinni być z tego zadowoleni. Otóż nie. Praktycznie wszystkie organizacje polityczne i pozapolityczne, również i religijne, sam mufti Jumhurije, czyli mufti Republiki Libańskiej, jakby można powiedzieć szef tej części wyznawców islamu, sunnitów, też nie był z tego zadowolony, żeby nie powiedzieć, że go nie chciał. I o dziwo, ten oto Hassan Diab jest człowiekiem bardzo bliskim szyitom. Jest człowiekiem bardzo bliskim też w pewnym sensie partii Hezbollahu. No, wiemy, że gdyby to się tak działo w naszej ojczyźnie, w Polsce, to wiadomo, że wtedy takiego pana byśmy okrzyknęli, no, odważę się powiedzieć słowo zdrajca, czyli w jaki sposób poszedł do obozu, no, żeby nie powiedzieć wrogiego, to na pewno przeciwnego. A co mówi nasz pan Toni i jego przyjaciele w tym sklepiku podbejruckim? No, mówi, poczekajmy, dajmy szansę. Chyba najgorszym rozwiązaniem by było w tym momencie nowego rządu, gdyby zaczął poważnie podnosić podatki. Przecież musimy pamiętać, że nałożony podatek, i to minimalny, na użytkowników pewnego systemu porozumiewania się przez internet, żeby nie mówić jaki, po prostu to był początek tej saury, czyli tej rewolucji. Także w tym momencie, kiedy ludzie przyzwyczajeni w Libanie do życia godnego, no, pewna część nawet, bym się ośmielił powiedzieć, luksusowego, w tym momencie, kiedy mając pieniądze w bankach, a mam przyjaciół, mam znajomych, czytam gazety, to wiem, że takich ludzi nie brakuje, ale tych pieniędzy chwilowo ich pozbawiono. Czyli dzisiaj każdy, nawet mający, nie wiem, setki tysięcy dolarów, musi o te swoje pieniądze żebrać. Dlaczego tak się stało? Myślę, że w pewnym sensie, a nawet w 100%, to było posunięcie bardzo mądre, bo my wiemy, jak ludzie działają emocjonalnie. My wiemy, co się stało w innych krajach, chociażby w Argentynie, w Brazylii, bo ludzie, kiedy słyszą o kryzysie i słyszą o tym, że mogliby kiedyś tych swoich pieniędzy nie otrzymać, wszyscy biegną po nie. I tak by się stało też w Libanie. W ten sposób na pewno uniknęliśmy krachu, bo przecież wiemy, nie ma na świecie banku, największego banku, że gdyby wszyscy, którzy złożyli tam pieniądze, poszli i chcieli je odebrać, czy ten bank by nie upadł, upadłby. Także jednym słowem jest dobrze i nie za wesoło, tak bym powiedział, że musimy na to poczekać i z punktu widzenia, jak mówię, obserwatorów, zwłaszcza zagranicznych, to był krok do przodu. Z tym nie zgadza się ulica, czyli nie zgadza się młodzież, nie zgadzają się protestujący i są gotowi to wyrażać w sposób taki widoczny. Oczywiście z naszego punktu widzenia tych, którzy w jakiś sposób obsługują pielgrzymki, obsługują turystów z Polski, możemy śmiało powiedzieć, to w żadnym wypadku nie zagraża kontynuacji naszych przyjazdów, naszych odwiedzin, dlatego że ci wszyscy ludzie z jednej strony i z drugiej nas potrzebują. I co ciekawe, nas kochają. Kto był w Libanie, nawet podczas tych demonstracji ulicznych, kiedy niektóre drogi były zamknięte, pamięta, z jakim szacunkiem do wszystkich turystów Libańczycy się po jednej i po drugiej stronie odnoszą, a już do Polaków, kiedy słyszymy słowo, zwłaszcza Jan Paweł II, to już w sposób szczególny, nawet niejednokrotnie zamknięte drogi przed nami się otwierały. Także myślę, że nawet ta potrzeba tego, bym powiedział, żywego pieniądza, dolara, też sprawi, że Liban wszystko zrobi, żeby tych turystów było jak najwięcej, bo to jest najlepszy przypływ świeżego pieniądza. Potwierdza to, że żadna linia lotnicza, i to nawet takie, które mają po kilka lotów dziennie albo po kilka lotów tygodniowo, nie zawiesiła nawet na jeden dzień lotów do Bejrutu. Wręcz przeciwnie, mamy codziennie praktycznie nowe linie lotnicze, które proszą o to, by do tego Libanu móc przylatywać. Także zapraszamy też na narty. W tych tygodniach będziemy mieli małe grupki z Polski. Będą się cieszyć tym puchem białym, cudownym, zdrowym, bo jest jego bardzo, bardzo dużo. Opady w tym roku są bardzo obfite. Temperatury zaskakują nawet takiego starego bywalca jak mnie w Libanie, gdzie my tutaj mamy identyczne temperatury, o jakich pan redaktor mówił przed chwilą w Polsce, czyli praktycznie mamy tutaj nad morzem od 4 do 10 stopni, nocą 4, w dzień 10, w górach oczywiście mróz i to poważny mróz, na szczęście od tak mniej więcej 2000 metrów do 3000 metrów to mamy temperatury do minus 15 stopni, co wróży na bardzo długi sezon narciarski i żeby się to powiedzenie o Libanie spełniło, że można się jednocześnie kąpać w morzu i jeździć na nartach. Właśnie mam zamiar w tą sobotę czegoś takiego dokonać.
Zazdrościmy. Sytuacja w Libanie jest dynamiczna. Kazimierz Gajowy będzie o tym opowiadał w studio Bejrut w każdy poniedziałek o godzinie 6:30. Kazimierz Gajowy wspomniał o świętym Janie Pawle II, że kluczami do serc Libańczyków jest właśnie święty Jan Paweł II. My, przypominam państwu, mamy audycję Urodziłem się w roku 1920. W każdą sobotę o godzinie 11, a w tym tygodniu wyjątkowo od 10 do 12, bo będziemy w Wilnie przy okazji otwarcia hospicjum dla dzieci. O tym wszystkim będziemy państwu opowiadać w najbliższą sobotę, ale dzisiaj jest czwartek. Na zegarze godzina 7:32. Kazimierzowi Gajowemu mówimy dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia, miłej jazdy na nartach, bo w morzu się dziś kąpać na pewno Kazimierz Gajowy nie będzie. Może posłuchajmy teraz, niech zaśpiewa Yves Montand.